chcemy sięgnąć po Słowo Boże, chcemy otworzyć to, co Pan Bóg przygotował dla nas w swoim Słowie na najbliższą trzecią już niedzielę w ciągu roku, trzecią niedzielę zwykłą. Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby ten nas napełniał, aby ten nas umacniał, aby ten był dla nas oświecicielem i uświęcicielem, abyśmy byli w stanie usłyszeć to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Dzisiejszym naszym przewodnikiem po Słowie Bożym z najbliższej trzeciej niedzieli zwykłej w ciągu roku jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczący Zarządu Dzieła Biblijnego w Polsce. Na szczęść Boże, księże profesorze.
Witam ojca, witam słuchacze, szczęść Boże.
Prosimy, słowo wstępu.
Trzecia niedziela zwykła z ustanowienia papieża Franciszka już po raz czwarty będzie przez nas i przez cały Kościół przeżywana jako niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty wydał specjalny list apostolski w tej sprawie pod tytułem Aperuit Illis, a więc słowa nawiązujące do Ewangelii według świętego Łukasza, opowiadającej o tym, by zmartwychwstały Jezus otworzył uczniom oczy, a równocześnie serce, aby go poznali i zrozumieli pisma, które im wyjaśniał. Tytułem wprowadzenia do naszego dzisiejszego spotkania ze Słowem Bożym, które potraktujmy jako swego rodzaju antycypację niedzieli Słowa Bożego, niech będzie fragment z ósmego punktu tego motu proprio, aperuit illis, gdzie Ojciec Święty mówi o bardzo silnym związku między sakramentami, Eucharystią nade wszystko, a Słowem Bożym. Wiemy, że przecież każda msza święta składa się z dwóch części, liturgia słowa i liturgia Eucharystii, czyli chleba ofiarowanego, ciała i krwi pańskiej. Otóż papież nawiązuje do Księgi Apokalipsy, to jest trzeci rozdział, w której święty Jan Apostoł, prezentując liturgię eucharystyczną sprawowaną w Kościele Apostolskim pod koniec pierwszego wieku, między innymi pisze tak: oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy Jego głos i drzwi otworzy, wejdzie on do środka, aby spożyć wspólny posiłek. I papież Franciszek komentuje: Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte. Jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje. To piękne słowa, idealny komentarz do tekstu Księgi Apokalipsy. Przypomnę rozdział 3, werset 20, gdyby ktoś z nas chciał sobie zgłębić ten tekst. On jest bardzo ważny, ponieważ pokazuje, jak w Kościele Apostolskim, to już pod koniec pierwszego wieku, było głębokie zrozumienie tej właśnie więzi między Słowem, które od Ojca Niebieskiego pochodzi, które Duch Zmartwychwstałego Chrystusa i sam Zmartwychwstały Chrystus kieruje do kościołów. To są trzy pierwsze rozdziały Księgi Apokalipsy. Pod koniec tegoż właśnie trzeciego rozdziału święty Jan łączy to właśnie pukanie Chrystusa Zmartwychwstałego do serca kościołów, wspólnot i pojedynczych chrześcijan z sakramentem, który też jest właśnie w tej księdze wielokroć przywoływany poprzez przywoływanie różnych gestów liturgicznych. Księga Apokalipsy notabene jest niezwykle bogata właśnie w te odniesienia do sprawowanej Eucharystii. Gdyby ktoś z nas chciał zagłębić się w ten temat, a podkreślam, to jest bardzo ważny temat, pokazujący nam, jak Kościół apostolski pod kierunkiem nawet świętego Jana Apostoła przeżywał Wieczerzę Pańską, odsyłam do książki, pięknej książki, jeszcze dostępnej pewnie na Allegro, mianowicie Wojciech Popielewski, to ojciec doktor OMI, prawda, oblat Matki Najświętszej. Książka nosi tytuł Alleluja, pieśń zwycięstwa Baranka, Chrystusa Baranka, 19 rozdział Księgi Apokalipsy. Ale pierwsza część tego opracowania pokazuje te wszystkie właśnie elementy liturgii słowa i liturgii Eucharystii, które są wyraźnie widoczne w Księdze Apokalipsy. Jakkolwiek Księga Apokalipsy nie jest księgą liturgiczną w takim naszym rozumieniu, powiedzmy jakimś mszałem Kościoła apostolskiego, czy jakąś agendą liturgiczną. Jest poświęcona zupełnie innemu tematowi zwycięstwa właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego nad tymi, którzy Kościół prześladują, ale prezentacja tego wielkiego tematu i tego wielkiego zwycięstwa wpisana jest właśnie w ramy sprawowanej w Kościele Apostolskim Wieczerzy Pańskiej, w której właśnie główną rolę odgrywa Zmartwychwstały Pan, który najpierw mówi do kościołów, siedmiu kościołów. One symbolizują rzecz jasna cały Kościół. Tak więc wsłuchując się w te fragmenty Pisma Świętego, które Kościół podarowuje nam na trzecią niedzielę zwykłą, która jest ustanowiona niedzielą Słowa Bożego, i my zadajmy sobie to pytanie, w jaki sposób w świetle tych właśnie fragmentów Pan Bóg wkracza w życie człowieka, w życie ludu Izraela, to będzie ósmy wiek, bardzo ciężkie czasy najazdu asyryjskiego, następnie w życie Kościoła apostolskiego, wspólnoty koryńskiej i wreszcie w życie, można powiedzieć, świata, bo Ewangelia opowiada nam po prostu o początku publicznej działalności Pana Jezusa, który głosi Ewangelię, wyruszając w tę właśnie swoją podróż apostolską, głosiciela Ewangelii, a następnie powołuje uczniów, których jako zmartwychwstałych wyśle do całego świata. Wsłuchajmy się zatem najpierw w pierwsze przesłanie. Jest to fragment z księgi proroka Izajasza. Prorok, wielki zwiastun Słowa Bożego, zwraca się do ludu pobitego, zdruzgotanego. Po prostu zrujnowany kraj, zamęczeni ludzie pozostają praktycznie zgliszcza po wielkim najeździe asyryjskim. Oczywiście prorok interpretuje najpierw to, co się wydarzyło, jako konsekwencja bałwochwalstwa, któremu uległ lud przymierza. I w tym kontekście takiego właśnie mroku i ciemności wręcz śmierci zalegającej czy wychylającej się niemal z każdego zaułka, domu czy miejscowości, posłuchajmy, jak brzmi orędzie Boże, które przez usta proroka Izajasza kierowane jest do właśnie ludu. Tutaj przywołana jest, określona tylko część tego ludu, te powiedzmy krainy najbardziej dotknięte pierwszą inwazją asyryjską w 732 roku. Wysłuchajmy zatem proroka Izajasza.
Z księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy jak w dniu porażki Madianitów.
Wysłuchaliśmy tego jakże ważnego orędzia, które wygłasza prorok kilkanaście zapewne lat po tym bardzo dramatycznym roku 732, kiedy to Asyria, jak mówi w rozdziale 8, kilka wersetów wcześniej prorok Izajasz, wtargnęła nie tylko do Syrii, ale również do północnej Palestyny, a więc do królestwa, jak mówimy, Efraima, Samarii czy Izraela. Otóż Tiglat-Pileser III zorganizował wielkie imperium asyryjskie, którego wojsko po prostu budziło blady strach u wszystkich ludów sąsiednich. Nie sposób teraz prezentować potęgi tej armii asyryjskiej. Otóż część mieszkańców Samarii, północnych części Królestwa Północnego, została wówczas deportowana w głąb imperium. Część właśnie tegoż Izraela wokół Jeziora Galilejskiego, tak jak czytamy u proroka, przyłączono do Asyrii, zamieniając te ziemie palestyńskie na trzy takie właśnie prowincje, które są przywołane przez proroka i będą powtórzone jeszcze przez świętego Mateusza w jego Ewangelii, w tej Ewangelii, którą czytamy właśnie w tę niedzielę. Mianowicie ziemia Zabulona, ziemia Neftalego, czyli droga morska za Jordanię, czyli Gilead oraz Megiddo, Galilea Pogan. o tych trzech krainach stanowiących część po prostu Królestwa Północnego mówi dzisiaj prorok, zapowiadając ich wyzwolenie. Bo one znajdują się, gdy prorok ogłasza orędzie, Słowo Boże, w mroku po prostu, w mroku śmierci. To prorok mówi bardzo stanowczo. Naród kroczący w ciemnościach. Pan upokorzył krainę Zabulona, krainę Neftalego. Te właśnie trzy regiony. Kraj mroków. Mroków śmierci oczywiście, bez nadziei, załamania. Do tego jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, Asyryjczycy sprowadzili na te tereny po uprowadzeniu mieszkańców rodowitych, Hebrajczyków, pięć plemion asyryjskich. Dokonali takiego właśnie wymieszania ludów w tej części. Stąd między innymi właśnie jedna z tych krain nazywa się Galileą Pogan. Również z tego powodu, że przez ten region przebiegały drogi łączące po prostu wschód z zachodem, północ z południem, praktycznie takie skrzyżowanie dróg bardzo ważnych, a więc i cały szereg cudzoziemców, każdy z nich przynosił swoją kulturę, religię, język, prawda. To wszystko tworzyło taki właśnie wielki konglomerat określany przez Judejczyków w Jerozolimie, wiernych wyznawców monoteizmu, jako Galilea Pogan. Stąd też pamiętamy w Ewangeliach rozmówcy Pana Jezusa, czy nawet niektórzy z uczniów drwiąco pytają, czy może być co dobrego z Galilei, prawda? O tych właśnie ziemiach mówi dzisiaj prorok, zapowiadając ich wyzwolenie. W jaki sposób to wyzwolenie się dokona? Zwróćmy na to uwagę. Otóż zanim prorok wygłosi, że w tej krainie ciemności, która cierpi ucisk, nastanie światłość, najpierw prorok szydzi z tego ludu, bałwochwalczego ludu. 19 werset. Warto do niego sięgnąć, ponieważ prorok stwierdza coś niesamowicie ważnego. Oto Bóg ukrywa swoje oblicze przed domem Jakuba. Prorok nie ma w tym momencie żadnego orędzia, a jedynie mówi do mieszkańców tejże krainy: radźcie się wywołujących duchy i wróżbitów, których cały czas chodziliście. Do wróżbitów, którzy szepcą i mruczą zaklęcia, i jeszcze dodaje szyderczo, czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Właśnie tak wielbiliście Baala i innych bogów, prawda, syryjskich czy z innych kręgów jeszcze. Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych? Dalejże. Jeśli nie będą mówić zgodnie, to nie ma dla was żadnej jutrzenki przecież, żadnej nadziei. Lud będzie się błąkał w kraju, uciśniony i wygłodzony, a kiedy zazna głodu i wpadnie we wściekłość, zacznie przeklinać swego króla i swoich bogów i podniesie oczy w górę. Potem popatrzy na ziemię, a oto tylko utrapienie i ciemności i przygniatająca noc. Widzimy, jak dramatycznie prorok opisuje konsekwencje bałwochwalstwa, zdrady wiary prawdziwej, monoteistycznej, przejście do kultu Baala i innych bożyszcz, mitów, prawda, do wieszczków różnego rodzaju. Czyli na taki czysto ludzki sposób myślenia, bo te mity zawierały też jakąś filozofię taką właśnie objaśniającą życie, cykle przyrody. Izraelici ulegali temuż właśnie kultowi. Wystarczy zobaczyć księgę proroka Ozeasza, jak wielkie to było zagrożenie, tak zwany baalizm właśnie, czy religia synkretyczna obok resztek kultu prawdziwego Boga jeszcze tym bardziej żarliwie praktykowali te wszystkie po prostu niecne obrzędy religijne baalizmu. I otóż do takiego ludu, który żyje w utrapieniu, w ciemności, w przygniatającej nocy, prorok w imieniu Pana Boga kieruje orędzie nadziei. Oto zaiste, tak właśnie się stało z powodu waszych grzechów. Ciemności są w kraju, lud cierpi ucisk. Ale Pan w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Otóż ten naród kroczący w ciemności ujrzy światłość. W tekście mamy czas przeszły, ujrzał światłość, jednak jest to tak czas perfektum podkreślający pewną przyszłość, że na pewno tak się stanie. Naród ten na pewno ujrzy światłość wielką, światło zabłyśnie nad mieszkańcami kraju mroków. Co więcej, ta metafora światła, jak wynika z kolejnych wersetów, oznacza zwycięstwo. Prorok mówi, pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, rozradowali się przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Warto sobie przypomnieć też tekst paralelny, tutaj koniecznie, po prostu on jest nam potrzebny, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego udręczenia, upadku Izraela, który porzucił Pana Boga, jego słowo, odwrócił się od słuchania proroka. W Księdze Sędziów czytamy w rozdziale 6, zanim Gedeon pokona Madianitów, mamy opis tego właśnie jarzma, tego ucisku ze strony Madianitów. Gdy Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i Pan wydał ich na 7 lat w ręce Madianitów, to ręka Madianitów uciskała Izraela. Także przed Madianitami Izraelici kopali sobie w górach schronienia, jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici coś zasiali, przychodzili Madianici i Amalekici oraz lud od wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawili Izraelowi żadnych środków do życia, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici wołać do Pana. Księga Sędziów, rozdział od wersetu 1-6. Otóż jeżeli prorok Izajasz przywołuje dzień porażki Madianitów, co stało się dzięki mocy Bożej kierującej Gedeonem i jego 300 mężami, którzy nawet nie orężem, nie mieczami, ale pochodniami i dzbanami, oczywiście pewnym takim bardzo sprytnym, można by powiedzieć taktycznym działaniem zwyciężyli potężny obóz Madianitów, to mając na uwadze tamto wydarzenie, lepiej rozumiemy, o czym prorok mówi, prorok Izajasz. Otóż to zwycięstwo, które obiecuje, którego obietnicę składa, bardzo ważną, uroczystą, ludowi, który siedzi w mroku śmierci, przygnębiony, bez nadziei, te słowa proroka winny jawić się jako wiarygodne, jako po prostu przekonujące. Tego prorok oczekuje. Mówi też o tej świetlanej przyszłości, która będzie zbudowana na zwycięstwie nad wrogami, jako przyszłości pełnej wesela, radości. będzie to radość z obecności Pana, tak jak prorok mówi. Rozradowali się przed Tobą, dlatego że Ty jesteś pośród nich jako ta właśnie zwycięska światłość. I porównuje prorok tę radość ze zwycięstwa Boga do radości tych pierwotnych ludów właśnie, którzy, dla których największą radością były dobre plony w czasie żniw, czy po prostu kiedy wojownicy wracali z wyprawy, bądź po pokonaniu wrogów zabierali, po prostu odzyskiwali ich łupy, mogli się dzielić. Czyli radość ze zwycięstwa, radość z owocnej pracy. Tak oto właśnie Słowo Boże, wygłoszone przez proroka Izajasza, wnosi wielką obietnicę, wielką nadzieję w życie ludu bardzo udręczonego, najpierw przez niezwykle surowe wojska asyryjskie, ale ten najazd spowodowany, jego przyczyną główną, były ich własne grzechy, brak wierności wobec Pana Boga. Zobaczmy zatem, co wnosi, może w naszej medytacji będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co wnosi w życie ludu przymierza, tak właśnie udręczonego przez swoje grzechy i ich konsekwencje, Słowo Boże wygłoszone przez proroka. Co ono im daje? Jak zmienia ich życie? Bo to jest zaledwie obietnica. Ona nie spełniła się w czasach nawet Izajasza, prawda? Wysłuchamy za chwilę słów Ewangelii, gdzie ewangelista Mateusz powie nam, że oto teraz, w czasach Jezusa, spełniają się te słowa proroka. Ale zanim sięgniemy do Ewangelii, zobaczymy za chwilę, wysłuchamy fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od 10 do 13 i werset 17. Tych z nas, którzy mają możliwość otworzenia sobie Księgi Pisma Świętego, bardzo o to proszę, zachęcam, otwórzmy sobie Pismo Święte, żeby mieć ten tekst przed oczami, bo ważny jest tekst i kontekst, bo sam fragment wyjęty z szerszego kontekstu może nam się jawić jako taki po prostu, jakby to powiedzieć, abstrakcyjny po prostu. Właśnie wyrwany z tego środowiska życiowego, tak jak ten tekst z Izajasza, bez tego kontekstu historycznego, geograficznego, mógłby nam się jawić jako swego rodzaju taka idylla, swego rodzaju taka poezja, wiersz, który po prostu dla ludzi siedzących w mroku cienia śmierci, prawda, próbuje poeta, prorok, poeta wnieść jakiś promyk, prawda, światła i tyle. Dopiero jednak uwzględnienie tego kontekstu i rozwoju tej historii aż do czasów Chrystusa i dalej, to dopiero pozwala zobaczyć nam powagę tego słowa, jego wielkość, jego moc po prostu, moc zbawczą. Dopiero wtedy rozumiemy, co oznacza ta światłość po prostu, to światło, które rozbłyskuje w krainie mroku, w krainie śmierci. Wysłuchajmy za chwilę fragmentu z listu do Koryntian.
Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Kloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
Ważnego upomnienia, z jakim święty Paweł, który głosił w Koryncie Ewangelię, zwraca się do wierzących Chrystusa, rzecz jasna, do wspólnoty. Bardzo wiele na temat Koryntu i tej wspólnoty mogliśmy wysłuchać tydzień temu w niezwykle precyzyjnej w tej materii prezentacji dokonanej przez księdza doktora Krzysztofa Naporę. Nie ma potrzeby, bym powtarzał tamten komentarz. Przywołajmy go sobie w pamięci. Mówimy o Koryncie, bardzo charakterystycznym mieście, bardzo zróżnicowane środowisko, ludzie biedni, bogaci, prawda, zamożni. I tu widać tę tendencję, może w jakimś sensie typową dla ludzi właśnie zamożnych, wpływowych, którzy byli przyzwyczajeni do tego, żeby wokół siebie tworzyć grupę po prostu swoich zwolenników, prawda, przynależących jakoś do sposobu myślenia, działania danego człowieka. Oni z takich liderów uczynili sobie z apostołów, którzy w taki czy inny sposób głosili im Ewangelię. Paweł jako pierwszy, Apollos jako wielki retor, prawda, wspomagał Pawła. Wielu z nich mogło też sięgać do Piotra, Kefasa, a niektórzy mogli nawet być uczniami samego Chrystusa z jego działalności ziemskiej, bądź tych właśnie uczniów 72, których Pan Jezus wysłał na głoszenie Ewangelii. W każdym bądź razie w tej takiej sytuacji duchowego zamętu, a nawet więcej niż zamętu, swego rodzaju pychy, która zaczęła panować w sercach wierzących w Koryncie, święty Paweł interweniuje, bo ta pycha rodzi po prostu coś strasznego, rodzi spory, rozłamy, czyli zagraża tożsamości wspólnoty chrześcijańskiej, która winna być jak jedna rodzina, jak jeden organizm, bo jest, jak podkreśla święty Paweł, ciałem Chrystusa. Ciało nie może być rozdzielone, szarpane po prostu w różne strony, prawda? Bo to oznacza ciężką chorobę po prostu, gdzie jeden czy drugi organ przestaje funkcjonować w harmonii z pozostałymi, prawda? Zagraża im i tak dalej. Otóż wobec tego rodzaju zjawiska, inspirowanego tym świeckim myśleniem, takim właśnie wielkomiejskim myśleniem, święty Paweł przypomina głoszenie Ewangelii, że najważniejszą sprawą, która inspiruje życie Kościoła, jest Ewangelia. Wypowiada tutaj bardzo charakterystyczne zdanie. Trzeba, żebyśmy je dobrze rozumieli. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. Otóż jest to swego rodzaju taki paradoksalny sposób myślenia, znany prorokom czy retorom. Oczywiście nie oznacza negacji chrztu albo tego, że święty Paweł nie udzielał chrztu. Udzielał, oczywiście mamy tego świadectwa, konkretne osoby. Niemniej nie kładł głównego nacisku na aktywność chrzcielną. Podstawowym wymiarem jego działalności było głoszenie Ewangelii. A to dlatego, że to Ewangelia rodzi wiarę. I Ewangelia dopiero, która rodzi wiarę, przygotowuje ludzi do przyjęcia sakramentu chrztu, czyli do zanurzenia w misterium Chrystusa i to w misterium Jego właśnie krzyża i zmartwychwstania. Święty Paweł odsłania nam tutaj, na czym polega wielkość Ewangelii, którą głosił. Ewangelii, która przekazuje ludziom dobrej woli, łaskę wiary. Ewangelia uobecnia największe wydarzenie zbawcze, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Uczy też tej, można by powiedzieć, filozofii krzyża i zmartwychwstania. To nie jest logika właśnie filozofów świeckich, znanych w starożytności bardzo dobrze, tak jak apostoł tutaj mówi, słynących z mądrości słowa, z mądrości roztrząsania trudnych spraw, czy to, co dzisiaj możemy nieraz powiedzieć, słuchając różnych wywodów, że są tacy właśnie retorzy, tacy mówcy, którzy z czarnego potrafią zrobić białe, a z białego czarne, prawda? Więc to apostoł mówi, że Ewangelia jest czymś zupełnie innym. Ewangelia jest po prostu objawieniem woli Ojca Niebieskiego dla człowieka, którą Jezus Nazaretu jako pierwszy wypełnił do końca, objawiając swoje zaufanie, synowskie zaufanie do tej właśnie woli Ojca. Nawet jeżeli to zaufanie miał objawić podczas bolesnej męki, krzyża, złożenia do grobu, śmierci, krzyża, prawda, mając pewność, że zostanie po prostu wskrzeszony z martwych, tak jak zapowiadał w trzech zapowiedziach męki, śmierci i zmartwychwstania. Tak więc spróbujmy, mając przed oczami ten jakże ważny tekst apostoła Pawła, wzywający do autentycznie rodzinnego życia we wspólnocie Kościoła, odpowiedzieć sobie na pytanie, co wnosi Ewangelia w życie wspólnoty wierzących, czego nas winna uczyć, oczywiście ona może nas uczyć pod warunkiem, że jesteśmy uważni na to, czego nas uczy po prostu. Czy w swojej interpretacji nie opróżniamy Ewangelii właśnie z tego misterium krzyża i zmartwychwstania i nie przerabiamy ją na taką naszą modłę? Czy inaczej mówiąc, czy nie dopasowujemy Ewangelii do tych naszych różnych pomysłów, takich czy to ambicjonalnych, czy tej takiej właśnie kultury współczesnego myślenia, takiego właśnie, tak jak to mówimy, takiej politycznej poprawności, żeby nasze poglądy chrześcijańskie, wyznawana wiara nikogo nie urażała, nikomu nie przeszkadzała, czyli praktycznie trzeba ją tak po prostu prezentować, jakoby to było świeckie myślenie, prawda? Czyli taka mądrość słowa, przed którą święty Paweł dzisiaj bardzo mocno, żarliwie przestrzega Kościół w Koryncie. Oczywiście dzisiaj przestrzega nas jako Kościół XXI wieku, byśmy z Ewangelii Chrystusa, Ewangelii Krzyża i Zmartwychwstania nie uczynili takiej właśnie opowieści łatwej, miłej, przyjemnej, po prostu niczego od nikogo nie wymagającej, a takiej, na którą warto od czasu do czasu się powołać po prostu. Taka Ewangelia na pewno ani nie daje zbawienia, nie prowadzi do wiary prawdziwej. Taka właśnie przewrotnie przeinaczona Ewangelia na pewno nie zbawia, na pewno nie wskazuje człowiekowi drogi zbawienia. Stąd też w tę niedzielę Słowa Bożego dziękujmy w sposób szczególny i módlmy się za tych współczesnych głosicieli Ewangelii, którzy nie boją się współczesnemu człowiekowi w mądrości oczywiście, ale i w pokorze głosić Ewangelię Chrystusa, Ewangelię Krzyża i Zmartwychwstania, Ewangelię Syna Bożego, Ewangelię mądrości Bożej. Bo tylko taka Ewangelia buduje Kościół, daje radość i prowadzi do zbawienia. Za chwilę wysłuchamy tekstu Ewangelii, bardzo dobrze nam znanego, świadectwa o powołaniu apostołów i o początku działalności Pana Jezusa właśnie w tych krainach Zabulona i Neftalego, czyli nad jeziorem, wokół jeziora Genezaret.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Która w istocie ma dwie części. W pierwszej Ewangelista Mateusz dokonuje niezwykle ważnej konstatacji. To jest typowe dla tegoż Ewangelisty, mianowicie chce pokazać, uzasadnić, że w Jezusie z Nazaretu naprawdę wypełniają się liczne proroctwa Starego Testamentu. A to oznacza, że ten właśnie, który został, Ewangelia powstała już po śmierci Pana Jezusa, po jego zmartwychwstaniu, ten, który został odrzucony przez Sanhedryn, przez lud swój w ogromnej części, zaiste jest Mesjaszem, o którym mówiło Pismo, mówili prorocy. Wręcz tak właśnie dosłownie tutaj zacytowane wielkie proroctwo Izajasza, któremu poświęciliśmy dużo czasu, żeby pokazać doniosłość tych słów, Słowa Bożego wygłoszonego przez proroka. W drugiej części mamy niezwykłe świadectwo dotyczące powołania pierwszych uczniów, prawda, Szymona i jego brata Andrzeja, potem Jana i Jakuba, bardzo charakterystyczne. Ewangelista podaje imiona precyzyjnie, następnie też w innych miejscach dowiadujemy się imion wszystkich 12 apostołów. Zwróćmy może tylko uwagę na to, że po prostu powołał ich jako rybaków, składając im obietnicę, że uczyni ich rybakami ludzi. Co to znaczy? Otóż dla starożytnych Hebrajczyków, zresztą dla wielu ludzi mieszkających nad morzem, do dzisiaj notabene, pomimo wielkiej techniki, ogrom wód, morza czy oceanu jest symbolem zagrożenia, śmierci po prostu. W przypowieściach o sądzie ostatecznym Pan Jezus u Mateusza, to jest 13 rozdział, 47-50, mówi, że sąd ostateczny będzie polegał też do tego, że po prostu zostaną oddzielone ryby dobre od złych, wyłowione właśnie z otchłani morza, wody. Otóż uczynię was rybakami ludzi oznacza, że apostołowie mają ratować ludzi w obliczu nadchodzącego Bożego sądu, sądu ostatecznego, i wybawiać ich z tego żywiołu śmierci, żywiołu grzechu po prostu. Rybacy ludzi ratują z wód śmierci. Ci rybacy właśnie, którymi zostają apostołowie, czy ich następcy dzisiaj, prawda? mają ich ratować od śmierci, zanurzając ich w wodach życia. Wody życia to woda Chrztu Świętego, prawda, przywołana dzisiaj też przez świętego Pawła. Tak więc to wielkie zadanie związane z dziełem głoszenia Ewangelii, bo Pan Jezus daje uczniom przykład. Obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, czyli o obecności Pana Boga, Jego działaniu w życiu człowieka. Jego słowo objawia te formy właśnie działań miłości i mocy Bożej, łaski Bożej, Bożego błogosławieństwa, Bożego pokoju w życiu człowieka, który wierzy, który otwiera się na te Boże dary. Tyle niech wystarczy w naszym komentarzu do Ewangelii. Mam jeszcze sporo czasu. Zapraszam nas wszystkich do dzielenia się swoimi refleksjami, uwagami. Niech by to były zwięzłe, krótkie wypowiedzi, szukające odpowiedzi na pytanie, czy jakoś jeszcze ukazujące specyfikę działania Słowa Bożego w świetle tych wysłuchanych fragmentów Pisma Świętego.
Bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze, a ja zapraszam 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla tych, którzy słuchają nas poza naszą ojczyzną, 48 to kierunkowe do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. I odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy.
Moje imię Ewa. Bardzo lubię te audycje właśnie poszukiwania Słowa Bożego, bo też czytam Biblię, wielu rzeczy nie rozumiem i właśnie z uwagą przysłuchuję się komentarzom oczywiście fachowców, księży, profesorów, biblistów. Dzisiejsza właśnie i pewne rzeczy, które dzisiaj były po prostu tłumaczone, nasunęły mi pewne takie myśli, z którymi chciałam się podzielić i poprosić o komentarz. Jeśli chodzi pierwszy list do Koryntian, to otworzyłam sobie Biblię, tak jak ksiądz profesor zachęcał słuchaczy. Ja mam przekład Biblia pierwszego kościoła. To jest podpisana przez kardynała Grempa. I właśnie, chciałam jeszcze właśnie doczytać jak gdyby końcówkę tej wypowiedzi Pawła do Koryntian. I on tam pisze, że nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrztu udzielał, ale bym głosił Ewangelię i to nie dzięki biegłości słowa, by nie odebrać znaczenia krzyżowi Chrystusa. Wcześniej on oczywiście tłumaczy, że nie udzielał chrztu i dlatego z tego powodu cieszy się, no bo nie może mu nikt zarzucić, że w jego imię został ktokolwiek ochrzczony. To tak gwoli jeszcze takiego dodania, żeby zrozumieć, przynajmniej dla mnie oczywiście, z czego wynikał podział. Bo być może, że podział wynikał z tego, że ludzie rozumieli, że to w imię Pawła czy jakiegoś innego zostali ochrzczeni. Oni zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Ale zwrócił moją uwagę też, jak się przysłuchiwałam, ksiądz profesor skwitował to takim ironicznym trochę takim wołaniem Izajasza do Żydów, aby wołali o pomoc do swoich zmarłych. I po prostu taka myśl mi przyszła do głowy, w jakich ja czasach żyję. I doszłam do wniosku w momencie, że w zasadzie historia to zatoczyła koło. bo no nie oszukujmy się, mamy taką też wołanie do zmarłego, świętego, takiego, owego o pomoc, tak? A jeden człowiek wstąpił do nieba, ten, który do niego, z niego wstąpił, tak? Czyli wstąpił do nieba ten, który wstąpił z nieba, to jest Jezus Chrystus. Czyli my mamy jednego pośrednika, Jezusa Chrystusa, On się za nami stawia, a no niestety proponuje nam się też wołanie do zmarłych. Czyli ograniczę się tylko do tej uwagi i poproszę o komentarz, bo uważam, że historia, jeśli chodzi o odejście od prawdziwego Boga, no właśnie to też dotyczy tej sprawy. Dziękuję uprzejmie.
Bóg zapłać, Panie Ewo, bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze.
Dzięki, Pani Ewo, dzięki też za to, że na tych dwóch uwagach poprzestaniemy. Otóż zacznę od tej drugiej, bo ona tutaj wynika z niezrozumienia tego tekstu izajaszowego i kontekstu. Oczywiście prorok nawiązuje do wywoływania duchów zmarłych, której to praktyce szeroko stosowanej, wywoływania w celu wróżenia, w celu przewidywania przyszłości po prostu, wręcz jakby dyktowania przyszłości. Historia Saula, pierwszego króla, w związku z tym się właśnie dramatycznie kończy, bo nie wierzył słowu proroka, po prostu nie posłuchał, żeby nie zabierać łupów wojennych i tak dalej, to jest tam szersza historia niż z tym, postawił swoją wolę na pierwszym miejscu, a słowem proroka wzgardził po prostu. Dlatego Samuel mu mówi, że ważniejsze jest posłuszeństwo słowu niż ofiary, które będziesz składał z tych właśnie zdobytych łupów. Więc o taki kult zmarłych, to znaczy źle powiedziane kult zmarłych, prawda? Pamięć zmarłych była praktykowana w starożytności, to jest przejaw miłości. A po drugie, jeśli chodzi o kult świętych, czy wołanie o wsparcie naszych bliskich, o których jesteśmy przekonani, że dostępują zbawienia, odsyłam do Księgi Apokalipsy, rozdział 6 i w ogóle całej Księgi Apokalipsy, gdzie jest mowa o tym, że ci wszyscy, którzy już weszli do nieba, te wielkie procesje ludzi odzianych w białe szaty, męczenników po prostu, oni uczestniczą w Królestwie Chrystusa, w królowaniu Chrystusa, w rządach Chrystusa nad światem i razem z Chrystusem wpływają na dzieje wierzących teraz. Tak wyglądają podstawy naszego, trudno powiedzieć, nie widzę żadnej paraleli między tym szyderstwem izajaszowym z wróżenia, właśnie z wywoływania duchów w celach wróżbiarskich, a prośbą kierowaną do zbawionych o to, aby modlili się za nami i orędowali za nami po prostu. Orędowali po to, abyśmy jak najlepiej wypełnili wolę Bożą, tak jak Pan Jezus uczył, prawda? A nie chodzi tutaj o nasze narzucanie rozwiązań takich czy innych Panu Bogu. Taka modlitwa, wiemy, z góry jest po prostu, no nie jest miła Panu Bogu po prostu. Pan Jezus przed tym przestrzegał, prawda? W każdym razie tak to należy rozumieć. Dzięki za przywołanie tego tematu, ponieważ może wiele osób nie do końca właśnie zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki jest udział świętych i zbawionych w królewskim panowaniu Chrystusa, które teraz sprawuje w niebie, zasiadając po prawicy Ojca. Bardzo polecam właśnie, może kiedyś jeszcze w następnym tutaj naszym spotkaniu podam konkretne lektury dotyczące tego tematu, przede wszystkim dotyczące Księgi Apokalipsy. Natomiast jeśli chodzi o świętego Pawła, to mała tylko korekta. Święty Paweł sam mówi w tym właśnie liście do Koryntian, pierwszy rozdział 13-16, że ochrzcił zaledwie kilka domów, Kryspusa, Gajusa i Stefanasa. Czy nie jest tak, że w ogóle nikogo nie chrzcił, prawda? Wtedy jego posługa apostolska byłaby, jakby to powiedzieć, no połowiczna, można by tak powiedzieć, czy byłaby wątpliwa w tym znaczeniu, że głoszenie Ewangelii siłą rzeczy prowadzi do wiary i do chrztu. Dopiero wtedy, kiedy człowiek przyjmuje chrzest, to głoszenie Ewangelii osiąga swoją metę, po prostu swój finał właściwy. Bo dopiero chrzest zanurza człowieka, jednoczy człowieka nierozerwalnie z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, prawda? Ewangelia prowadzi do tego spotkania. Odsyłam też do do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem, że trzeba się narodzić z wody, to jest właśnie odniesienie do chrztu, i z Ducha Świętego. To odniesienie do Ducha Świętego to jest z Ewangelii, którą głosi, wnosi w serce człowieka Duch Święty po prostu i rodzi wiarę. Tak należy rozumieć tę kwestię. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, zwłaszcza za to drugie pytanie, które pozwoliło nam zgłębić bardzo ważny temat.
Bóg zapłać, księże profesorze. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Jest to Teresa Częstochowa.
Witam.
Spojrzałam o wiele szerzej niż dotychczas na misję proroków, nie tylko Izajasza czy innych mniejszych czy większych. Bóg przez proroka wchodzi w największe ciemności, nieszczęścia, które doznaje naród czy konkretna osoba, i wzywa do zaufania, do wyjścia z tych ciemności. Podtrzymuje tą nadzieję zbawienia już od Księgi Rodzaju, żeby oczekiwali na tego, bo gdyby nie jego przymierza i interwencja, nie byliby w stanie przygotować się po wielu, wielu latach na przyjście Mesjasza. Natomiast jest to samo. Nawracajcie się i wierzcie, tylko już w Nowym Testamencie powie Chrystus, wierzcie w Ewangelię. To i On jako ten, który przyszedł, idzie w największe mroki. Nie brudzi się, nie boi się pobrudzić swoich rąk, dotykając w myśleniu ludzkim największych grzeszników, środowisk, które są brudne, tylko idzie i głosi, i również misja Kościoła. Tam trzeba iść, bo tam wymagane jest zbawienie i nawrócenie. To tyle, co mi się nasunęło z dzisiejszych czytań. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać, siostro, bardzo serdecznie dziękujemy, księże.
Dzięki
profesorze.
Bardzo, ale to piękne rozumowanie siostry, całkowicie zgodne z tekstami Pisma Świętego, trzeba jednak uzupełnić o punkt pierwszy. Mianowicie to bardzo mocno wybrzmiało w tekście z Księgi Sędziów, zarówno na początku czytanej perykopy, to jest, przypomnę, rozdział 6, werset 1 i werset 6, gdy lud udręczony, uciemiężony, zrozumiał swoje grzechy, swoją zdradę Boga prawdziwego i zaczął do Niego wołać. To wołanie o Wybawiciela, wznoszenie, tu prorok Izajasz też mówi właśnie w takim samym duchu, że to światło przyjdzie wtedy, kiedy naród zatęskni za swoim Bogiem. To jest orędzie w zasadzie wszystkich proroków, że Pan Bóg odpowiada na szukanie ze strony tego ludu. Ono może być inspirowane właśnie tymi ciężkimi doświadczeniami bez życia, bez Boga, tymi ciemnościami. Natomiast przyjrzyjmy się mianowicie temu, co mówi nam Ewangelia dzisiejsza, jak ukazuje to właśnie głoszenie Ewangelii przez samego Pana Jezusa. Obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. I trzeba podkreślić, że to ten właśnie lud, udręczony tymi chorobami, słabościami po prostu, tym często takim trudnym rozumieniem życia doczesnego, przyjmował go. Przyjmował z radością, szedł za nim, prawda? Bo o, tak jak Zacheusz na przykład, miał dosyć tego życia w tym prawie pozłacanym pałacu, prawda? Życia bez nikogo, w pustce, w pogardzie ze strony innych. I dlatego, jak mówi święty Łukasz, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. A więc to pragnienie ze strony człowieka, nie tylko właśnie cierpiącego, czy udręczonego, czy przybitego właśnie ciemnościami śmierci, cierpienia, szukającego sensu życia, ale też pragnącego po prostu miłości, czyli człowieka pragnącego zrealizować to, co Stwórca w nim złożył jako osobie, to otwarcie na innych, otwarcie na Pana Boga, to jest, trzeba by powiedzieć, warunkiem, jakby to powiedzieć, współtowarzyszącym temu, co czyni Pan Jezus, co czyni Pan Bóg, wychodzi naprzeciw. To najpiękniej to widać właśnie w tej perykopie o Zacheuszu. Odsyłam do niej, to jest Łukasz, rozdział 19. Najpierw Zacheusz wychodzi z tego swojego zamknięcia, egoizmu, tej braku właśnie miłości, kogokolwiek, kto by go kochał, czy on. I Pan Jezus, który przychodzi w to miejsce, zatrzymał się, spojrzał w górę, zawołał po imieniu. Także te dwa dynamizmy spotykają się. Dzięki bardzo za to ukazanie tej wielkiej inicjatywy Pana Boga, że rzeczywiście nie zostawia człowieka w tym nieszczęściu, do którego sprowadziły go jego własne grzechy, czy to pojedynczego człowieka, czy lud, tu chodzi po prostu wręcz o lud cały, prawda, który uległ najgorszemu grzechowi, bałwochwarstwu, prawda, zdradził Boga, który go wyzwolił, który zawarł przymierze i tak dalej. My często mamy takie, jakby to powiedzieć, abstrakcyjne pojęcie grzechu. Może dlatego, że dzięki łasce Bożej zapewne większość z nas stara się prowadzić życie po prostu jakoś zgodne z wolą Bożą, ale dopiero spotkanie kogoś, kogo jego własny grzech powalił, zdruzgotał, prawie zniszczył rodzinę, zniszczył kogoś obok żyjącego, dopiero spotkanie z takim fenomenem grzechu pozwala nam zrozumieć, jak wielka jest to nędza, wobec której rzeczywiście Pan Bóg nie przechodzi obojętnie i dlatego posyła też apostołów, aby szukali, odnajdywali te osoby i dostrzegając jakąkolwiek dobrą wolę z ich strony, po prostu głosili Ewangelię. Ale te oznaki choćby jakiejkolwiek dobrej woli ze strony tych, którym się przynosi Ewangelię, są, wydaje się, bardzo ważne. Są bardzo ważne, dlatego to nawet takim trudnym doświadczeniem, doświadczenie świętego Pawła, Szawła, który prześladował chrześcijan, jednak czynił to w zapale, w żarliwości o monoteistyczną wiarę, prawda? Stąd też ta interwencja Chrystusa Zmartwychwstałego taka bardzo stanowcza, aby go od tej drogi błędnej nawrócić właśnie. Więc ta aktywność człowieka i dar Pana Boga, to słowo szukające właśnie człowieka, adresowane absolutnie do każdego człowieka, tylko właśnie potrzebna jest dobra wola, otwartość duszy, otwartość serca. To, co czytałem z listu papieża Franciszka, interpretującego Księgę Apokalipsy, rozdział 3, werset 20. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, bo to jest przecież przepiękny tekst i w sumie doskonale ukazujący problem. Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte, właśnie przez głosicieli Ewangelii dzisiaj. Jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje. Ale czy rzeczywiście otwieramy drzwi umysłu i serca? Czy rzeczywiście słuchamy? Czy jesteśmy następnie posłuszni? To już jest jakby drugi etap. O to też trzeba się modlić, właśnie gdy modlimy się za misjonarzy, za naszych kapłanów głoszących Ewangelię, za katechetów, kapłanów, siostry czy świeckich, żeby ci najmłodsi, których rodzice w dobrej wierze posyłają, żeby rzeczywiście otwierali swoje serca, swoje dusze na słowo Ewangelii, które jest im po prostu podawane. To bardzo ważny nurt objawiony właśnie w tekstach Pisma Świętego, zarówno Starego Testamentu, jak też Nowego, nawet w Księdze Apokalipsy, czyli ostatniej księdze Pisma Świętego.
Bóg zapłać, księże profesorze, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. To słowo, które dzisiaj usłyszałem, dodatkowo opatrzone komentarzem księdza profesora, przypomina mi o wielkiej wartości słowa. Bo to słowo, jak mówi Pismo Święte, przyjęte z wiarą, ma moc przemieniać moje życie. Ale jednocześnie jest ono zobowiązaniem dla mnie, by moje słowo kształtować w oparciu o słowo Boga. Bo na przykład jest takie powiedzenie na wsi wśród ludzi wiejskich, żeby nie gadać po próżnicy. I pamiętam takie słowa Jana Pawła II. Pomóż nam, Panie, w naszej trudnej codzienności, w naszym trudnym dziś, abyśmy mogli wkroczyć w nie z sercem wypełnionym Ewangelią. Więc tutaj też mieliśmy właśnie dużo takiego zwrócenia uwagi na wartość słowa. Izajasz, jego słowa, naród krączący w ciemnościach ujrzał światło wielkie. Dla mnie to ta światłość to jest właśnie słowo Boga, które oświeca codzienność człowieka i jednocześnie ja je pojmuję jako łaskę. Bo jeśli ono mi towarzyszy w codzienności, to ono jest dla mnie właśnie światłem. Utrzymuje mnie w dobrej kondycji duchowej. Nie martwię się o dzień jutrzejszy, bo po prostu na to mi wskazuje Ewangelia. Jednocześnie jest zawsze obecna przy mnie radość. A święty Jan Ewangelista w swojej Ewangelii, nie w swojej, no w Ewangelii, mówi, że kto spełnia wymagania prawdy, przybliża się do świata, czyli przybliża się do Boga. Przy czym wymagania prawdy właśnie rozumiem jako słuchanie słowa, jego rozważanie i wypełnianie. I wśród wielu sugestii, które płyną ze strony słowa, no to tutaj też widzimy u świętego Pawła, że wskazuje ono na potrzebę jedności, ponieważ wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała Chrystusowego, które jest wzorcem jedności. I bez jakichkolwiek zmian na przestrzeni wieków, zawsze ten sam. Zawsze tak. Ten sam na wieki. Może tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dzięki, panie Pawle. Zwłaszcza za pierwszą część wypowiedzi. Tym światłem, o którym mówi prorok, jest bez wątpienia najpierw jego słowo. Słowo obietnicy, obietnicy Bożej. Ale przypomnijmy sobie jeszcze słowa Pana Jezusa, który mówi: ja jestem światłością świata. Nie ma sprzeczności między tymi dwoma stwierdzeniami, bo słowo Pisma Świętego rzeczywiście jest światłem od Boga, a pełnia tego słowa objawia się nie tylko w nauczaniu Pana Jezusa, ale i w Jego osobie. On jest osobą, którą należałoby nazwać pełnią Ewangelii. Jego sama osoba jest Ewangelią. I stąd płynie jeszcze jeden wniosek, że kiedy przyjmujemy jakiekolwiek Słowo Boże, czy Starego, czy Nowego Testamentu, przyjmujemy osobę Chrystusa, w tym znaczeniu, że nawiązujemy komunikację osobową z Chrystusem, o którym mówi całe Pismo Święte. Oczywiście słowo, które od Ojca Niebieskiego pochodzi, w którym mieszka Duch Święty, no tak jak zresztą w Chrystusie właśnie, w Synu Bożym, który z Ojca zrodzony, napełniony Duchem Świętym. Tak głęboko rozumiejmy ten wymiar chrystologiczny czyli Chrystusowy wymiar, aspekt Słowa Bożego. Tego Słowa, które słyszymy zwłaszcza w liturgii po prostu, ale też tego, które medytujemy, czytamy osobiście, indywidualnie, czy w rodzinie, czy na kręgu biblijnym, w czasie lekcji divina, do czego bardzo gorąco zapraszam, czy właśnie w ramach naszej audycji, która ma charakter właśnie audycji wspólnotowej, prawda? To nie jest indywidualne czytanie jednego, prawda? Inni słuchają też, wszyscy możemy interweniować poprzez telefon, wnosząc swoje uwagi, pytania, spostrzeżenia i tak dalej.
Księże profesorze, jeszcze dwa słowa zaproszenia dotyczące najbliższej niedzieli?
Tak. Tak jak wspomnieliśmy od samego początku, niedziela, trzecia niedziela zwykła z ustanowienia Ojca Świętego Franciszka jest niedzielą Słowa Bożego. Będzie uroczysta celebracja w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka. O ile mi wiadomo, transmitowana też przez telewizję
TVN.
Ojciec Święty będzie ustanawiał czy przekazywał posługę lektorów, do czego wzywa notabene też duszpasterzy w całym świecie, by tę niedzielę Słowa Bożego może uczynili też taką niedzielą właśnie ustanawiania lektorów czy przekazywania posług lektoratu. Wiadomo, że tego rodzaju aktywność to nie zmienia się tak, prawda, z roku na rok. Potrzebna jest pewna tradycja, ale może warto w niektórych przynajmniej parafiach rozważyć, czy na przykład ministrantów, których kapłani przygotowują do czytania Pisma Świętego, czy osób dorosłych, czy właśnie w niedzielę Słowa Bożego, jeżeli nie ma jeszcze wcześniejszej jakiejś tradycji, nie przekazywać im wtedy tej właśnie pięknej posługi w swego rodzaju harmonii z tym, co Ojciec Święty Franciszek będzie czynił w Bazylice Świętego Piotra. To jest bardzo ważne, żeby właśnie przy pulpicie czy przy ambonie, z której czytamy Słowo Boże, stawali też i nade wszystko po prostu ochrzczeni. Ci, którzy w momencie chrztu, a zwłaszcza bierzmowania, otrzymują po prostu charyzmat, dar Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Publiczne czytanie tekstów Pisma Świętego w Kościele wobec wspólnoty to już jest wielkie świadectwo. Nie mówiąc o tym, że piękne odczytanie Słowa Bożego ze zrozumieniem w kontekście własnego życia, który jest zazwyczaj takim horyzontem interpretacyjnym, to niesamowicie ważna, zbawcza posługa po prostu. Tak jak rozdawanie Komunii Świętej, prawda? Tutaj lektor rozdaje uczestniczącym we mszy świętej Chrystusa, który przychodzi pod postacią Słowa Bożego. Zwróćmy uwagę, każde czytanie, pierwsze, drugie, kończy się aklamacją oto Słowo Boże. Diakon czy kapłan odczytujący Ewangelię mówi oto Słowo Pańskie, czyli Słowo Zmartwychwstałego Chrystusa, który notabene mówi w jedności w komunii z Ojcem Niebieskim. Tak więc przeżywajmy tę niedzielę Słowa Bożego również jako dzień uwielbienia, dziękczynienia. Do tego wzywa Ojciec Święty Franciszek w pierwszej części tego listu apostolskiego. Byśmy nauczyli się dziękować za Słowo Boże. Tak jak w uroczystość Bożego Ciała adorujemy i dziękujemy przede wszystkim Chrystusowi za Jego obecność pod postacią konsekrowanego chleba, czyli ciała pańskiego, jak mówimy, właśnie Bożego Ciała, który jest z nami każdego dnia, w każdej chwili, w czasie sprawowania sakramentu, czy w tabernakulum, czy jako wiatyk. Tak też uczmy się takiego dziękczynienia i uwielbiania Ojca Niebieskiego za równie wielki dar słowa, a nawet można by powiedzieć bardziej pierwotny dar słowa. Bo gdyby nie było Ewangelii, to skąd mielibyśmy Eucharystię? Kto by nam przekazał tradycję ostatniej wieczerzy, słowa Chrystusa? To właśnie ewangeliści, apostołowie, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu poprzez swoje świadectwo, najpierw głoszone w czasie właśnie sprawowania wieczerzy pańskiej, potem spisane dla precyzji, sprawili, że w Kościele, notabene od samego początku, mogła być sprawowana również Wieczerza Pańska, którą dzisiaj nazywamy właśnie Eucharystią czy Mszą Świętą. Tak więc przeżywajmy w radości tę niedzielę Słowa Pańskiego, w uwielbieniu, tak jak Matka Najświętsza, która dziękowała Panu Bogu za to, co uczynił w jej życiu, właśnie mocą Słowa, mocą Ducha Świętego. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Te wielkie rzeczy obwieścił jej anioł w Słowie od Boga pochodzącym i dokonała je moc Ducha Świętego, która ją ogarnęła, jak mówi jej anioł.
Bóg zapłać, księże profesorze, za dzisiejszą audycję. Przypomnę, naszym przewodnikiem po słowie, po liturgii słowa najbliższej trzeciej niedzieli w ciągu roku był ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przewodniczący Zarządu Dzieła Biblijnego w Polsce. Bóg zapłać.